Jezus Chrystus jako głowa Kościoła. Co to znaczy? Jak to wygląda praktycznie? Rozpocznę od historii z moim synem Rubenem, najstarszym. Był malutki i zaczynał się uczyć mówić. Sabina pokazywała mu często zdjęcia, czy to na telefonie, czy na komputerze, czy drukowane. I mówiła: o, patrz, to ty. O, patrz, to ty. I Ruben uczył się mówić i uważał, że on jest ty. Czyli kto chce ciasteczko? Ty. Śmiesznie było, kiedy zadałem mu pytanie: kto tu rządzi? I on z pełnym zapałem: ty. I gdyby ktoś postronny stał obok i słyszał to pytanie, mama zadaje synowi: kto tu rządzi? I syn mówi: ty. Może przyklaskę, super, super wychowane dziecko. Rodzice dobrze go wychowali. Ale my, wiedząc, kogo miał na myśli, mówiąc ty, wiedzieliśmy, że mamy problem z tym, kto uważa, że jest rządzącym w domu. I czemu o tej historii mówię? Bo czasami wydaje mi się, że kiedy mówimy, kto rządzi Kościołem, i mówimy: ty, Panie Jezu, mam na myśli my. My chcemy rządzić. Kiedy zadaję pytanie, czasami Pan daje mi taki przywilej, aby usługiwać, aby służyć parze, która chce zawrzeć związek małżeński i można powiedzieć, przygotować ich do tego. Zadaję pytanie obojgu, szczególnie kobiecie: czy rozumiesz, co to znaczy być uległą małżeństwu? Bo Biblia mówi, kobiety mają być uległe, żony mają być uległe mężom swoim. I większość dziewczyn mówi: tak, wiem, co to znaczy być uległą. Więc idę krok dalej. No to praktyczne pytanie. W tej sytuacji, jaka jest, jak ma być? I wtedy się pokazuje, że uległość jest tak długo, jak rzeczy są po mojemu. I nie wiem, czy wiecie, co mi chodzi. Ale pytanie zadaję przyszłemu panu młodemu: co znaczy być głową rodziny? Ja sobie sam to pytanie zadaję i no tak, wiem, co znaczy być głową rodziny. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że my w teorii wiemy dobrze. My w teorii wiemy, Chrystus ma być głową Kościoła. Ja jako żona małżeństwa mam być uległa mężowi. Ja jako mąż mam być głową rodziny. I nawet przed chwilą brat Czesław usługiwał i mówił: czy się modlisz z dziećmi swoimi? To jest część bycia głową rodziny dla mnie. Ja mam być głową rodziny. Czy się modlisz? Ja wiem o to, że mam być głową. Ale czy się modlisz? Mała praktyczna rzecz. Mała, duża praktyczna rzecz. Okazuje się, że jest różnie. Okazuje się, że wieczorem nie ma siły, nie ma czasu, aby się pomodlić. I teraz wracamy do tego pytania: co to znaczy, że Jezus Chrystus jest głową Kościoła? Że to On rządzi, nie my. Co to znaczy? Spotkałem się z tym, że podczas spotkań z liderami, z przywódcami kościołów zadajemy sobie pytanie nawzajem. Kto gdzieś tam był na jakimś zjeździe braci, czy liderów, czy zwał jak zwał, osób, które prowadzą społeczności? Często zadaje się pytanie, nie wiem, czy ktoś mi pomoże, jakieś pytanie zadaję, pierwsze pytanie bracia sobie zadają. Ile twój kościół ma ludzi? Ile twój kościół ma ludzi? I ja nie czepiam się słów. Staram się nie czepiać słów. Ale spotkałem już kilku wspaniałych braci, którzy, jak im powiesz, ile twój kościół ma ludzi, jeden jest Żydem i jest takim bardzo, no taki temperament mocny, to chciałby ci przełożyć. Mówi: to nie jest mój kościół. To jest kościół Jezusa Chrystusa. To nie jest mój kościół. Bracia, którzy prowadzą, często ja się na tym łapię. Patrzymy na zbór, patrzymy na liczbę członków, że to jest w jakiś sposób wyznacznik tego, jakim ja jestem liderem, jakim ja jestem przywódcą. Ale wiecie, to nie jest mój Kościół. To jest Kościół Jezusa Chrystusa. To nie jest Twój Kościół. To jest zbór Pański. To jest Jego zbór. Dlaczego Chrystus ma być głową Kościoła? Dlaczego? Jest takie pytanie często zadawane. Dlaczego Ty mi masz mówić, co ja mam robić? Moje dzieci na szczęście jeszcze nie wpadły na takie pytanie. Jeszcze nie wiedzą, że takie pytanie istnieje. Prawdopodobnie za niedługo się spotkam z takim pytaniem. Ale czy to będzie w pracy, czy to będzie wśród znajomych, czy w jakiejś sytuacji, czy to w kościele będzie. Dlaczego Ty masz mi mówić, co ja mam robić? Dzieci małe na placach zabaw często ja spotkałem się z tym, ignorują obce starsze osoby, które mówią, że tego nie wolno, to wolno. Po prostu ignorują. Dlaczego Ty masz mi mówić, co ja mam robić? Kim Ty jesteś? Ja miałem taką sytuację na szkółce w jednym zborze. Mam taki chłopak bardzo niegrzeczny i mnie uderzyło to pytanie. Pierwszy raz się z takim spotkałem. Tam 8-letnie dziecko mówi, kim Ty jesteś? I czy my nie możemy zadać tego pytania czasami, a dlaczego Jezus Chrystus ma być głową? Dlaczego On ma być głową? Dlaczego my mamy Go słuchać? Dlaczego nie możemy jako społeczność swego rodzaju, jakaś grupa ludzi, zebraliśmy się, jesteśmy razem i można powiedzieć, sami siebie prowadzić. Dlaczego nie? I chciałem, abyśmy otworzyli List do Efezjan, rozdział pierwszy. I chciałem, abyśmy popatrzyli na to, kim jest Chrystus dla Kościoła, czym jest Kościół i odpowiedzieli sobie, później odpowiemy na to pytanie, kto ma rządzić Kościołem. Efezjan, pierwszy rozdział, werset 22. List do Efezjan, rozdział 1, od wersetu 22 aż do 2,22. List do Efezjan 1,22 do 2,22. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego dał jako głowę ponad wszystkim Kościołowi, który jest Jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia. I was żywi, którzy byliście umarli w upadkach i grzechach, w których niegdyś postępowaliście według zwyczajów tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach posłuszeństwa. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, który nas umiłował. I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni. I razem z Nim wskrzesił, i razem z Nim posadził w miejscach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swojej łaski, przez swoją dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni, przez wiarę. I to nie jest was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem. Stworzenie w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Dlatego pamiętajcie, że wy niegdyś poganie w ciele, zwani nieobrzezaniem przez tych, których zwano obrzezaniem dokonanym ręką na ciele, byliście w tamtym czasie bez Chrystusa, obcy względem społeczności Izraela i obcy przymierzą obietnicy, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Lecz teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który z obydwu uczynił jedno i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą, znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój. I aby pojednać z Bogiem obydwu w jednym ciele przez krzyż, zgładziwszy przez niego nieprzyjaźń. A gdy przyszedł, zwiastował pokój wam, którzy byliście daleko i tym, którzy byli blisko. Przez Niego bowiem my, obie strony, mamy przystęp w jednym duchu do Ojca. A więc nie jesteśmy już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami ze świętymi i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię w Panu. na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha. Paweł dokonuje ciekawego zabiegu w tym fragmencie, bo rozpoczyna w 22 wersecie, mówiąc, że Bóg poddał pod stopy Chrystusa Kościół. I Kościół ustawił jako głowa. Tak? Czyli jest Kościół i Chrystus jest postawiony przez samego Boga jako głowa tego Kościoła, jako zwierzchnik. A w 20 wersecie rozdziału 2 mówi o drugim końcu Kościoła. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Widzicie, co Paweł tutaj pokazuje? Pokazuje Chrystusa jako głowę, ale pokazuje też Chrystusa jako fundament, jako kamień węgielny. Pokazuje Chrystusa, który rozpoczyna i, ma powiedzieć, kończy, który jest klamrą zamykającą cały Kościół. W przedsiębiorstwach, firmach, korporacjach osoba najważniejsza często jest po prostu dana jako najważniejsza i tyle. Tak? Jest jakimś tam czy ministrem, czy prezesem, czy kimś. Ale co by było, gdyby ten prezes w tym samym czasie był fundamentem tego wszystkiego? Czyli on wszystko własnymi rękami by robił. Jeżeli to jest jednoosobowa działalność, tak często jest. Ten, który pracuje rękami, jest też prezesem i wszystkim, ale on był tym czymś większym. I Paweł pokazuje Chrystusa jako fundament i jako głowa. Pokazuje Chrystusa, który otacza Kościół. Od początku do końca jest Chrystus. 23 werset 1 rozdziału, który jest ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia. Ważne jest to, kiedy myślimy o Kościele, myślimy o zwierzchnictwie Chrystusa nad Kościołem, aby przypominać sobie, kim ja byłem przed nawróceniem. Ja teraz nie mówię wracaj do życia w grzechu i rozpaczaj teraz nad sobą, bo to często przywodzi złe myśli i złe odczucia. Ale Paweł świadomie w kilku wersetach kilka razy pokazuje, mówi przypomnijcie sobie. W wersecie 1. Byliście umarli w upadkach grzechach. W wersecie 2 rozdziału. Niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata, według władcy. Werset 3. To werset po wersecie przypomina nam, kim my byliśmy przed śmiercią, przed tym, jak Chrystus nas zbawił. 3 werset. Żyliśmy w pożądliwości naszego ciała. Czyli to, co się podoba ciału i myślą. Byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Werset 11. Pamiętajcie, że kiedyś byliście poganami w ciele. 12. Pamiętajcie, że byliście bez Chrystusa, bez nadziei. Werset 12. Bez nadziei, bez Boga na świecie. Kiedy myślimy o Kościele i chcielibyśmy my jako ludzie rządzić Kościołem, musimy wrócić, musimy przypomnieć sobie, czym jest Kościół. Kim ja byłem, zanim Chrystus mnie włączył do swojego Kościoła? Kim ja byłem? Być może w tym tygodniu upadłaś i masz tą świadomość grzeszności własnej, niegodności. Ale kiedy myślimy o Kościele, to musimy pamiętać o tym zarządzaniu, podporządkowaniu się pod głowę jako Chrystusa. Kim my byliśmy? Ja nie mówię tego, aby to wyciągać teraz jakieś brudy z przeszłości naszej i rozpaczać, ale ustawić sobie takie, kim ja byłem, kim jest Chrystus. Co ja robiłem, co Chrystus dla mnie zrobił. Bo mi to osobiście daje takie poczucie, tak Panie, chcę Ci służyć, chcę słuchać Ciebie. Bo to, kim ja jestem dzisiaj, to jest tylko przez Ciebie, nie przeze mnie. To, kim ja byłem, Paweł o tym mówi wprost. List do Kolosan, otwórzmy list do Kolosan, rozdział 1. I przeczytamy wersety od 15 Poczytamy werset 18. 18, 19, 20, 22. Kolosan 1, 18. On też jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem i pierworodem z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i żeby przez Niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża. Przez Niego, mówię, to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie. I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał w Jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych, nienagannych przed swoim obliczem. Kościół został stworzony przez Chrystusa. Został założony przez Chrystusa, został odkupiony przez Chrystusa. Kościół jest Jego w 100%. Czemu daje taki nacisk na to? Bo obserwuję, że dzisiejsze chrześcijaństwo chciałoby z Kościoła zrobić coś po swojemu. Sypnąć rozrywki, dodać czegoś innego. Mówić, że to, co kiedyś było, to już nie jest tym, co teraz jest. Zmieniać istotę tego, czym jest Kościół. Czy jest Kościół? Jak Kościół ma być zarządzany? Jak Kościół ma być prowadzony? Kto w Kościele może służyć? Kościół w 100% jest Jezusa Chrystusa. Ile kosztowało Chrystusa to, aby stworzyć Kościół? Piotr mówi bezpośrednio. Zostaliśmy kupieni. Jest srebrem i złota, ale drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. Tyle by Kościół kosztował. Chrystus dał wszystko, co miał za Kościół. I teraz gdzie ja jako człowiek mogę stać i mówić, tak, Kościół jest twój. Ale wiesz co, ja ci powiem, jak będzie najlepiej w tym Kościele. Jak wygląda zwierzchnictwo Chrystusa? Jak wygląda to, że Chrystus jest głową? My jesteśmy w trakcie remontu domu, mieszkania w Teliczu i nie wiem, kto teraz też remontuje dom, albo buduje dom, ręka do góry. Jest coś taki? Tak mało ludzi się buduje. Ale ci, co budowali dom niedawno, znacie taką sytuację, że chcecie coś zrobić i przychodzi wykonawca albo projektny architekt, architekt i ty masz swoją wizję tego, jak coś chcesz i ta wizja wygląda tak, a on przychodzi i jego wizja wygląda tak. Znacie coś takiego? Jest twój dom. Twój dom. Ty chcesz mieć na podłodze drewniane deski. Deski. Panie, desek się nikt nie kładzie. Panele. Nie, ja chcę deski. Nie. Panele to jest to, co ty chcesz mieć. Ja ci to udowodnię. Bo ty chcesz w swoim domu mieć panele. I to jest trudne. Jutro przychodzą hydraulicy. Dawa ekipa hydraulików. Ja jestem bardzo ciekaw, co to będzie, co z tego wyjdzie. Ja mam swoją wizję, jak ma ogrzewanie, jak ma woda, kanał, wszystko i w domu, gaz. Nie wiem, jaką oni do końca będą mieli wizję. I ja, wydaje mi się, że czasami chyba Pan Jezus się tak troszeczkę czuje, kiedy my chcemy wejść, jesteśmy w Kościele i mówimy, tak, to jest Twój Kościół, Panie Jezu, ale my bardzo dobrze wiemy, jak Kościół ma być zarządzany. My bardzo dobrze wiemy, jak Kościół ma być prowadzony. Ty powiedziałeś tak, ale w naszych czasach technologia budownictwa i technologia, jak się robi rzeczy dzisiaj, troszeczkę się zmieniła. Twoje technologie to były, wiecie, pustak z ceramiki. Dzisiaj używa się pianki. Mówię teraz, przekładam to na budownictwo, ale troszeczkę ja obserwuję, że my mamy taką tendencję uwspółcześnić, unowocześnić, wprowadzić nowe technologie do budownictwa Kościoła, który jest Jego. Dlaczego dobrze jest, aby Chrystus był głową Kościoła, a nie człowiek? to dziewczyna wspomina coś o Rzymie. Też nie za tego temat ruszać. Ale też są ruchy, gdzie mówią, jest osoba, która będzie prowadzić Kościół. Dlaczego dobrze jest, aby to Chrystus był głową, aby On prowadził? Po pierwsze, bo On jest tym, który miłuje ten Kościół. Efezjan 5 rozdział, werset 25. Werset, który mam na obrączce tu w środku. Rzadko go teraz widzę, bo nie chcę z palca schodzić obrączka. Efezjan 5:25. Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. To jest przykład dla każdego z mężów, który tu siedzimy, jak mamy miłować swoje żony. Ale to mi daje powód, główny powód, dlaczego jest dobrze, aby to Chrystus był głową. Bo On miłuje Kościół. On nie chce prowadzić Kościoła, bo chce jakiś zysk z tego mieć. Bo chce wykorzystać. On jest bezinteresowny, pełny miłości, prowadzącym. Drugi powód jest taki, że Chrystus jest niezmienny. Jest bardzo dobrze, aby Chrystus był głową Kościoła, bo On jest niezmienny. Jeśli do Hebrajczyków jest powiedziane, Jezus Chrystus, ten sam wczoraj i na wieki. Mamy pieśń, która mówi, że świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chrystus jest niezmienny. To nam daje gwarancję tego, że Kościół, jaki jest dzisiaj, jest Kościołem, który Jemu by się podobał, tak na początku go założył. Jeżeli Kościół byłby prowadzony przez człowieka, przez umysł ludzki, przez grupę ludzi, to byłoby to nie fair, że w pierwszych wiekach, zaraz w dniu Pięćdziesiątnicy, tamten Kościół byłby prawdziwy, a my dzisiaj mielibyśmy inny Kościół. Bo człowiek się zmienia. Człowiek zmienia swoje podejście, swoją mentalność, zmienia swoją kulturę, zmienia wiele rzeczy. Zmieniłby Kościół niesamowicie, gdyby pozwolić człowiekowi prowadzić Kościół. Po pierwsze, Chrystus jest miłującym, prowadzącym. Po drugie, jest niezmiennym. Jak wygląda komunikacja praktyczne zwierzchnictwo Chrystusa? Co to znaczy w praktyce? Jak to wygląda w praktyce? Kto chciałby mieć Kościół, który jest prowadzony przez Jezusa Chrystusa? Mieć pewność, że Jezus Chrystus prowadzi tą społeczność, w której jestem. Brat Czesław o tym mówił już, o pierwszej rzeczy. Może o drugiej mojej kolejności. Pierwsza to jest Jego Słowo. To jest wykład Jego Słowa. Zawarł wskazówki, jak zbór ma być zarządzany, jak zbór ma być prowadzony, czym jest zbór. Po drugie to jest modlitwa. I ten temat przed chwilą słyszeliśmy dużo na ten temat. Ja też chcę ten temat drążyć, wypisałem to. Zanim usłyszałem, co brat Czesław mówił. Jak wygląda moja osobista modlitwa o Kościół? Kiedy ostatni raz pościłaś za sprawy Kościoła? I tak myślę, jakbyśmy tą całą energię, którą poświęcamy na narzekanie, jak to w Kościele jest źle, jak to w Kościele jest, to nie działa, tamto nie działa. Albo to kiedyś w Kościele było tak, w tamtych czasach było tak. Teraz to jest tak. I całą tę energię spożytkowali, ją taki wlejek wrzucili i przecisnęli przez modlitwę o Kościół. Twój Kościół. Ja mówię, Twój, Pana Jezusa, ale Kościół, w którym Ty jesteś teraz. Kiedy ostatni raz modliłeś się za jakieś sprawy w Kościele? I nie to, że zdrowie cioci tej podróż tego, ale o sprawy, Panie, czego chcesz od tego zboru tutaj, gdzie siedzimy, gdzie stoimy. Kiedy ostatni raz pościliśmy za sprawy Kościoła? Nie za moje sprawy, za przeprowadzkę, za nową pracę, za chorobę, ale za Kościół. poświęcić dzień, dwa modlitwy w poście ze sprawy Kościoła. Bo to jest sposób, to są ścieżki komunikacji między naszą głową. Kościół to jesteśmy my, dzieci Chrystusa, odkupieni przez Jego krew. I teraz, aby Kościół, ta grupa, to wywołane zgromadzenie, eklezja, było prowadzone przez Niego, to każdy członek musi mieć z Nim relację bezpośrednią. To nie jest na barkach brata przełożonego zboru. On dostał powołanie od Boga, to niech teraz się martwi, jak Bóg prowadzi Kościół, który prowadzi. To nie leży na barkach pastora. Bóg powołał pastora i teraz ten pastor wie, gdzie Kościół idzie. Ja będę chodził, ja będę dawać pieniądze, ja będę robił, co tam trzeba, ale to on ma wiedzieć, jak prowadzić Kościół. Jest rola diakonów, jest rola starszych, o tym będzie Marek mówił więcej, ale ja wracam do tego, że to nasza relacja, moja, twoja, z Chrystusem relacja, jest sposobem, w jaki Bóg będzie prowadził Kościół. Nie będzie prowadzić, jak to pewne ruchy chrześcijańskie, przez duchownych i przez całą resztę. Biblia mówi wprost, dlatego mówię, to jest pierwszy sposób komunikacji Jego Słowo. I wracam często do tej obrazu Marty i Marii. Gdzie dwie siostry, nawet brata Łazarza. I Pan Jezus przyszedł do nich pewnego dnia na obiad. I Marta była urobiona po prostu po pachy. To robiła, tamto robiła. A Maria siedziała i słuchała. I Pan Jezus mówi do Marty, ja tak odbieram, nie pochwalał jej zachowania. I co złego Marta robiła? Same dobre rzeczy robiła. Szykowała, nie wiem, ziemniaków, nie wiem, małe ziemniaki. Coś tam obierała na obiad, gotowała, przygotowała, ścieliła łóżka. Kupa roboty. I robiła to, robiła to, robiła to. I dla kogo to robiła? Dla samego Pana Jezusa. Nie robiła tego, żeby robić, tylko robiła dla Jezusa. Same dobre rzeczy. I Pan Jezus mówi, Marto, Marto, popoczysz się, troszczysz się o wiele spraw. Maria wybrała tą lepszą cząstkę. Co Maria robiła? Słuchała. Siedziała i słuchała. I czy my w Kościele nie kładziemy zbyt dużego nacisku robić, robić, robić? Pierwsze pytanie, czy liderzy spotykają ile z ludzi, a drugie, co robicie? Jakie macie aktywności w zborze? No i tu tak, tu mamy spotkania takie, tu mamy spotkania takie. Tu robimy to, tu robimy tamto. Nasz Kościół jest po prostu taki. A ja jestem super liderem. Nie. Pan Jezus mówi do Marty, usiądź i słuchaj. Ja nie mówię teraz, róbmy nic. Nie zrozumcie mnie tak, że po prostu róbmy nic. To nie jest tędy droga. Ale co mam na myśli? Właśnie usiądź u stóp Zbawiciela i mieć relację z Nim. Bo wtedy On będzie mógł prowadzić Kościół Chrystusa. Starsi zboru, diakoni, przewodniczący zboru, pastorzy, przywódcy, liderzy, decyzje, które podejmujemy. Modlimy się podczas tych spotkań. Nie ukrywam, modlimy się. Ale czy nie modlimy się, często ja tak obserwuję swojego życia, bo tak wypada się pomodlić? Pogadaliśmy, ustaliliśmy. No to teraz, żeby było dobrze, to pasowało się pomodlić. No to pomódlmy się, dobra jest. Ale czy decyzje, które podejmujemy, są decyzjami w modlitwie? Jako starsi zboru, jako diakoni, jako przywódcy, czy decyzje, które są podejmowane w zborze, są decyzjami w modlitwie? Poście. Ważne jest to, że jeżeli Kościół jest Jezusa Chrystusa, to po pierwsze On doceni każdą pracę dla Kościoła. To, że tu wczoraj byłaś i przygotowywaliście to spotkanie, tą salę, my tu przyjeżdżamy na gotowe. Tak? Nie mam pojęcia, kto tu siedział, żeby... Tak, zwykle w życiu bywa, że coś nie działa na samą chwilę. Może siedzieliście do 12, do 1, coś nie działało. To przygotowywał obiad. To są rzeczy, które robisz, robiłaś, czy robisz tam, nawet nie słyszysz, dla Kościoła Jezusa Chrystusa. I Bóg to doceni. Bóg to docenia. każdą najmniejszą rzecz, jak my to dzisiaj nazywamy najmniejszą. A z drugiej strony każdą złą rzecz też widzi. To jest jego kościół. Kto ma żonę i ktoś, kiedy przyszedł, skrytykował twoją żonę, teściową prędzej może przymknąć oko, jak skrytykują teściową. Ale jak żony skrytykują, nawet jakby mieli rację, to niestety, że ja tak mam, jesteś przegrany, przegrana u mnie. Nawet jeżeli powiesz prawdę, o mojej żonie zrobiła coś złego. Tak to działa. I z Kościołem jest tak samo. Kościół to jest oblubienica Chrystusa. Wykupił ją, odkupił ją, poświęcił całego siebie dla Kościoła. I teraz cokolwiek robimy w Kościele źle. Krzywdzimy Kościół, krzywdzimy ludzi, źle postępujemy. Za to też jest, będzie kara. No to jest zbyt popularne, ale mnie to utwierdza Apokalipsa świętego Jana, objawienie Jana. I tam Jan widział Chrystusa, który przechadzał się między czym? Pierwszy rozdział i drugi, między świecznikami. I mówił, że ktokolwiek, tam mówił ostrzeżenia dla kościołów i pozytywne rzeczy dla kościołów. I mówi, że jak nie upamiętacie się, to ruszę was świecznik. I z 7 kościołów, o których pisze, ile z nich istnieje do dzisiaj? 2. 2 kościoły istnieją. Reszty nie ma. Pan Bóg powiedział, ruszę wasz świecznik z waszego miejsca. Więc jeżeli dzisiaj jako prowadzący albo w zborze coś robisz i niszczysz kościół, to przypomnij sobie, jak ty byś potraktował kogoś, kto by skrzywdził twoją żonę. To będzie podejście Chrystusa do takich osób. To mi daje pokorę, to mi daje takie podejście. Muszę zastanowić się, co robię w kościele, bo to nie jest mój kościół. To jest jego kościół. Kościół jest nasz. Kościół jest wspólny. Kościół jest Chrystusa, kościół jest każdego z nas. Kiedy przychodzimy do zboru, na nabożeństwa, na zgromadzenia, na modlitwę, to nie robimy łaski komuś tam, bo ktoś chciał, żebyśmy przychodzili na nabożeństwo. To, że ja dam dziesięcinę, czy dam jakieś pieniądze, to ja teraz robię coś. To jest dla Niego, dla Chrystusa. Jak ma być głową? Praktycznie. Przykładem dla mnie są Dzieje Apostolskie, gdzie oni mieli różnego rodzaju konflikty. Czy nie konflikty, mieli konflikty też. Mieli różnego rodzaju problemy. Dla przykładu, był problem, dzisiaj wspominaliśmy trochę o tym, o wdowach. No i pochodzenie z helenistów, narzekali, no nasze wdowy są zaniedbane. Aby był duży konflikt, zbawienie, a żydostwo. Poganie się nawracają, czy obrzezać, czy ich nie obrzezać. Można jeść schabowego, czy nie można jeść schabowego. Jeść schabowego, czy nie jesteś zbawiony, czy tak, coś takiego. Był duży konflikt społeczności pierwszego kościoła. I w jaki sposób Bóg Jezus prowadził w tych sytuacjach? W jaki sposób? Otwórzmy Dzieje Apostolskie, 13 rozdział. To jest jeszcze inna sytuacja. To jest, kiedy chcieli wysłać misjonarzy na służbę. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział. Werset 2. A gdy jawnie pełnili służbę Panu i pościli, powiedział im Duch Święty, odłączcie mi Barnabę do dzieł i Saula do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Jezus Chrystus komunikował się swoim Kościołem na początku przez modlitwę i przez post. Na samym początku, pierwszy rozdział, kiedy wybierali 12 apostoła na miejsce Judasza, modlili się i rzucili losy. I co jest bardzo ciekawe, te losy się nie pojawiają nigdzie więcej. W każdym momencie, kiedy mieli jakiś konflikt, mieli pytania, mieli niezrozumienie między grupami, co robili jako Kościół? Przychodzili do swoich, przychodzili do zgromadzenia, przedstawiali sprawę przed zgromadzeniem i oddawali tę sprawę w modlitwie i w poście. I w 7 rozdziale dziejów dzieje się cud. siódmy czy szósty, dzieje się niesamowity cud. Szósty rozdział, werset piąty. I spodobało się to całej gromadzie zebranych. Widzicie ten cud? Spodobało się wszystkim, którzy tam byli? Kiedy mieliście spotkanie zborowe ostatnio, gdzie wszystkim szczerze się spodobało to, co ustaliliście? Wszystkim. Jeżeli masz rządy autorytatywne i ty jesteś wszystkim, to często tak jest. Mi się spodobało, znaczy wszystkim się spodobało. Ale ja mówię szczerze tutaj, wszystkim spodobał się ten wniosek, aby wybrać diakonów. Nie wiem, czy w naszych społecznościach da się coś takiego zrobić, abyśmy byli tak blisko Pana, że będziemy tak jasno prowadzeni. Tak, to jest ta droga. To jest ta droga. Nie ta droga. Ale to wszystko będzie zależało od tego, jak ja i ty jesteśmy blisko naszego Pana. Jak wygląda moja komunikacja z Nim. Nie, Kościół nie szedł, nie robił analizy, wiecie, tej SWOT, silne strony, słabe strony, to, tamto, siamto i jakiś myśl biznesowa. Ja nie widzę tego. Szedł w modlitwę, szedł w post, oddawał sprawę Bogu, aby Bóg pokazywał. Burza mózgów jest ważna, ale burza mózgów społeczności, ludzi, którzy są blisko Niego. Nie burza mózgów, że nagle każdy wypowiada, co tam jemu się myśli. Ale burza mózgów osób, które wymodliły, przemodliły, przetrawiły z Panem tą sprawę, którą przynoszą teraz przed społeczność. Dla mnie takim przykładem małym było 2 lata temu, jak byliśmy w Krakowie, robiliśmy półkolonie zawsze w sierpniu, tam w lipcu, w parku, tak na ulicy. I robiliśmy to od godziny 10 do 13. I mieliśmy bardzo dobrze przygotowany plan. Super plan. Mieliśmy super ludzi przygotowanych. Mieliśmy genialne miejsca na tym półkolonie. I nie było dzieci. Jeden rok, drugi rok, trzeci rok. O co chodzi? Nie ma dzieci. I mamy spotkanie, grupa zborowników, którzy chcą to robić i tak siedzimy. I ktoś mówi, zmieńmy to na godzinę 15. Na 15 zmieńmy. I ja jako prowadzący nie zawsze było na 10 do 13, tego nie wolno nigdy zmieniać. To jest tradycja, tego nie ruszymy. O 15 to ja jem obiad, gdzie kładę dzieci spać. Nie ma szans. Ale nie, poszliśmy drugą stronę. Dobra, zróbmy 15. Wiecie, co się stało? Mieliśmy dużo dzieci, mnóstwo dzieci. W tym roku również była pokolenia, my już nie braliśmy udziału w niej. Widziałem zdjęcia, rozmawiamy z osobami, które prowadziły. Mieli też mnóstwo dzieci. Ja wierzę, że Bóg, biorąc nas razem, kiedy się spotkaliśmy, przygotowywaliśmy, modliliśmy się o to, dał komuś pomysł. Zmieńmy godzinę. Po prostu godzinę zmieńmy. Ja bym na to nie wpadł. Ale brat, siostra wpadli na ten pomysł, zmieniliśmy. I to już trwał 10. Ten sam program, te same ludzie, ten sam park, wszystko to samo. Godzina inna. Więc kto prowadzi i jak prowadzi Kościół? Czy mówimy tak, ty Panie prowadzisz, ty jesteś zwierzchnikiem, ale będzie po mojemu? Czy oddajemy, nawet jeżeli masz autorytet jakiś w społeczności, jesteś gotów pozwolić innym osobom, aby brały udział. Bo Bóg ich prowadzi, Pan Jezus ich prowadzi. Czy wszystko chcemy trzymać w ramach, jakie nam się podobają? Trzymać tak, jak było, tak, jak będzie? Czy chcemy oddać te sprawy Chrystusowi? Modlitwy w poście. Na koniec czytajmy jeszcze raz Efezjan, pierwszy rozdział. List do Efezjan, pierwszy rozdział. Werset 17. Prosząc, Efezjan 1,17. Prosząc, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego. Ażeby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja Jego powołania, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa i świętych i czym jest przemożna wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy według działania potęgi Jego siły. Okazał w Chrystusie, gdy wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy w miejscach niebiańskich, wysoko ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, panowaniem i ponad wszelkim imieniem, wypowiadanym nie tylko w tym świecie, ale i w przyszłym. I wszystko podał pod Jego stopy, a Jego samego dał jako głowę ponad wszystkim Kościołowi, który jest Jego ciałem i pełnią Tego, który wszystko we wszystkich napełnia. Chciałbyśmy pomodlili i podziękowali Bogu, że mamy taką głowę. Bo dla mnie to jest wielkie dziękczynienie, że mamy głowę, która wie, co robi. Która wie, gdzie idzie, wie, gdzie nas prowadzi. I możemy Jemu ufać. Nie musimy bać się, że my to źle zrobimy. Panie Boże, chcę podziękować Ci za to, że jesteś naszym Zbawicielem. Jesteś naszym Panem. Chcę dziękować Ci za to, że prowadzisz nas, kierujesz nami. I chcę prosić Cię, abyśmy byli na tyle blisko, abyśmy byli czuli na Twój głos. Abyśmy Go słyszeli. Abyśmy mieli tę relację z Tobą, której jasno nas prowadzisz. Aby nasza społeczność, w której jesteśmy, nasze społeczności, nasze zbory słuchały Ciebie. Nie ludzi, ale Ciebie. Amen.